Jest godzina 9.18, to trzecia godzina Poranka Wnet w studio. Pan Grzegorz Długi, pan poseł Grzegorz Długi, ruch Kukiz 15, Komisja Spraw Zagranicznych.
Też, tak, finanse i zagraniczne.
Finanse. Podniósł pan rękę wczoraj, głosował za budżetem.
Nie, głosowałem przeciwko.
Bo?
Głosowałem przeciwko.
Czy to najlepszy, tak powiedział premier, że to jest najlepszy budżet dla Polski i najlepszy budżet dla Polaków.
Najlepszy nie oznacza dobry. On jest lepszy od innych, ale to nie oznacza, że jest dobry.
Bo dobry byłby, gdyby
dobry byłby, gdyby był zrównoważony.
Gdyby nie było deficytu zupełnie.
Gdyby nie było deficytu, a jesteśmy blisko tego i dało się to już zrobić. Dało to się już zrobić przy założeniu oczywiście pewnych oszczędności, uporządkowania pewnych rzeczy, tak jak zresztą nasi sąsiedzi, którzy mają już w tej chwili, oczywiście mówię o sąsiadach południowych i zachodnich, którzy mają zrównoważone budżety. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli powoli spłacać zaległości, a przede wszystkim, abyśmy nie obciążali naszych dzieci i wnuków, bo to jest ryzykowne na dłuższą metę.
Jeśli popatrzymy na państwa świata, no to oczywiście Chiny, Niemcy mają zrównoważony budżet, a mają nadwyżki budżetowe, a poza
Czesi
tym...
Czesi też.
Czesi mają.
Przykładowo tam.
Nieliczny wyjątek w regule, gospodarka bardzo podporządkowana gospodarce niemieckiej. Rzeczywiście tak jest. Czesi mają inną specyfikę zupełnie.
Nie, no gospodarka czeska, znaczy Polska jest bardziej podporządkowana gospodarce niemieckiej.
Niż czeska,
o
nie.
Procenty udziału w wymianie handlowej Niemiec, bo w Czechach jednak Austria stanowi bardzo poważny i Polska stanowi bardzo poważny element. Z kolei Czesi w polskiej wymianie procentowo są niżsi niż.
Zrównoważonego budżetu. Stworzyć zrównoważony budżet to oznacza zrezygnować na przykład z programów socjalnych, zrezygnować z 500+, zrezygnować z zakupów dla wojska, zmniejszyć.
Niekoniecznie. To jest tylko kwestia skali. Z programu 500+ nie da się zrezygnować. Ten program naszym zdaniem został zaprojektowany w sposób nieodpowiedni, ale nie po stronie wydatkowej, ale po stronie przychodowej, w tym sensie, że gdyby to był negatywny klin podatkowy, to by działało to dużo lepiej i dużo taniej.
A co to jest negatywny klin podatkowy?
Ogólnie rzecz biorąc, tyle jak gdyby każdy sobie odcina z podatku, a ci dopiero, którzy nie mają, bo na przykład nie pracują...
Czy chciałbym pan zatrudnić biurokrację większą
Biurokracja już jest zatrudniona i nie ma co robić. Urzędy skarbowe są pełne ludzi, nawiasem mówiąc, kiepsko opłacanych, od których się wiele wymaga. Także to nie jest problem. Każdy sobie sam oblicza podatek w naszym kraju.
Nawiasem mówić, kiepsko opłacanych, czyli powinni być opłacani lepiej, więcej.
Uważam, bo znam sytuację naszych służb skarbowych. Jest tam wiele cennych osób. Często właśnie słabo płaconych i szkoda, bo wtedy ci lepsi są wyrywani przez biznes prywatny, a jeżeli w naszych służbach skarbowych nie będziemy mieli wysokiej klasy fachowców, no to tym gorzej ten system będzie działał. Tam mogłoby pracować o połowę mniej ludzi, gdyby byli odpowiednio opłacani i utechnicznieni.
To większe wydatki lub zwolnienia. Oczywiście lepiej się da.
Rąk do pracy brakuje w naszym kraju.
Czy jest pan za likwidacją powiatów?
Tak, oczywiście, że tak. To jest jeden z naszych programowych celów. Powiaty straciły rację bytu. Jest to w tej chwili przechowalnia dla różnego rodzaju z reguły partyjnych instytucji funkcje, bo są miejsca, gdzie gminy same miały kłopoty funkcjonować w niektórych dziedzinach. Można wtedy stworzyć związki gmin. Natomiast powiaty nie mają racji bytu. Myślę, że w tej chwili już nad tym poważnie można dyskutować, nad likwidacją tego etapu. Powinniśmy wzmocnić nieco wojewodów jako przedstawicieli rządu w terenie, zlikwidować powiaty.
Ale zmniejszyć wtedy województwa, znowu wrócić
nie,
do koncepcji?
Nie ma potrzeby ruszać granicy województw. Czyli są takie tendencje w niektórych miejscach, ale to są takie czysto prestiżowe zabawy.
I wtedy część urzędników pewno by w sposób naturalny straciło pracę.
i poszłoby do pracy normalnej. Jest brak rąk do pracy w tym kraju. To, że mamy niskie bezrobocie, bo mamy, to faktycznie bezrobocie jest kłopotem tylko w niektórych miejscach punktowo i w niektórych kategoriach. Natomiast w większości kraju, w większości branż brakuje rąk do pracy.
To jest tak, że właściwie łatwo powiedzieć, co należy zrobić, ale czy w ruchu Kukiz 15, czy są wypracowane ustawy, czy są przemyślenia, czy jest jakby wiedza na temat tego, jak to zrobić, tak? Jak? Bo co? To
tak
jest łatwo powiedzieć.
Znaczy,
ale
nie tylko są wypracowane ustawy, ale 50 ustaw jest złożonych w Sejmie.
O likwidacji powiatów?
Między innymi.
Jest w Sejmie
również
złożone?
Znaczy, ustawa akurat nie, to jest w naszym programie i ustawa jest przygotowana, ale nie ma sensu jej składać, dopóki nie uzyskamy tutaj chociażby lekkiego zielonego światła ze strony większości rządowej, bo wszystkie inne ustawy takie zasadniczo istotne, no po prostu są w zamrażarce tak zwanej, a te ustawy drobne tym bardziej. Dam taki nawet przykład. W naszym kraju jest wiele osób, które z różnych względów nie jest w stanie albo nie opłaca przykładowo czynszu. I czasami gminy, miasta chcą im pomóc. Wobec tego zwalniają ich z zaległości czynszowych. No bo czasami lepiej zwolnić, żeby na bieżąco płacił, niż komornikami dopinać lub wyrzucać. I co się wtedy dzieje? Ten ktoś, któremu Rada Miasta postanowiła odpuścić, dostaje podatek od przychodu, no bo miał przychód. Idiotyczna rzecz, która powoduje, że pomoc gminy staje się tragedią dla kogoś. Krótki przepis zaproponowaliśmy. Krótki przepis, który po prostu likwidował ten absurd. No i co? No i leży półtora roku w Sejmie i pomimo, że z panią Mazurek już wielokrotnie rozmawiałem, żeby jednak wrzucić to pod obrady komisji, poświęcić i przepuścić, nawet zaproponowałem, że może my go wycofamy, aby go Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. No jakoś na razie nie ma posłuchu. Także to jest kwestia naszego systemu politycznego, który jednak powoduje, że bardzo istotnym jest przynależność, bardzo istotna jest bycie w określonej grupie i to jest ważniejsze niż treść. Podczas gdy Polskę mamy jedną i jest mi obojętnie, kto jest w jakiej grupie. Chciałbym, żeby u nas jako tako się działo sympatycznie i abyśmy poprawiali to, co jest słabe, a cieszyli się wspólnie z sukcesów.
Ale ruch Kukiz 15 takiej myśli nie miał wtedy, kiedy pan Mateusz Morawiecki miał exposé i zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania.
No bo dlaczego miał otrzymać wotum zaufania, mówiąc, że ma nowy rząd, jeżeli nie miał nowego rządu? Rząd autorski, jego dopiero mamy od kilku dni.
I teraz ten rząd, to Paweł Kukiz
ten
powiedział...
Ten rząd to jest zupełnie inna sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, że jak było zaprzysiężenie rządu pana Morawieckiego, to Paweł Kukiz był w pałacu, gratulował. I zresztą w rozmowie z ministrem, chciałem powiedzieć, z premierem Morawieckim, no wyraźnie przekazał, jaki jest nasz pogląd. Ten rząd w jakimś tam sensie mamy do niego dużo większe zaufanie, aczkolwiek czas dopiero to zweryfikuje.
Ale nie na tyle, żeby uznać, że ten budżet, który został przedstawiony, powiedział
tak,
pan najlepszy z możliwych.
Budżet nie jest odważny. Budżet jest bardzo mało odważny. Ten budżet jest no taki kolejny biurokratyczny budżet. Oczywiście on jest lepszy niż poprzedni, bo zakłada ten deficyt na niższym poziomie niż poprzednie, co jest oczywiście dobre i to jest w dobrym kierunku, ale uważamy, że jest możliwość, może inaczej, teraz jest okres dobry. Każdy gospodarz, jak jest dobrze, to odkłada pod poduszkę, wkłada za pańczochę gdziekolwiek na okres, jak jest źle.
Jest
a będzie
pan
źle,
dobrym
za rok,
gospodarzem?
Czy za dwa...
Co ma pan pod poduszką, panie pośle?
No ja mam tu i tam, to i tamto. Mam nadzieję, że jakoś przetrwam ten zły okres. Natomiast chciałbym, aby nasze państwo jako całość tak miało, abyśmy się czuli bezpiecznie, bo nie łudźmy się. Unia Europejska drukuje euro na tony. Stany Zjednoczone nadal drukują dolary na tony. Ta bańka musi pęknąć. Jest to tylko kwestia kiedy.
Ale to niezależnie od tego, jaki mamy deficyt budżetowy. Jak pęknie, to pęknie cała gospodarka światowa. Tak, ale jeżeli jak będzie pan miał 0-0, to i tak pan zostanie z pustymi...
Ale jeżeli... No nie, bo na szczęście jesteśmy, jeżeli chodzi o walutę, to jesteśmy wyłączeni z tego, że odpowiadamy za innych. Dzięki temu będziemy mogli właśnie regulować poziomem waluty nasze relacje. Natomiast jak będziemy mieli środki, aby przetrwać trudny okres zmniejszonych zamówień zagranicznych, my jednak żyjemy w dużej części z eksportu. Jeżeli nam padnie eksport, bo gospodarki inne padną, no to będziemy w dużym kłopocie. Musimy to jakoś przetrwać. Ale... Musimy mieć na to środki. Jak będziemy mieli długi, wszyscy będą chcieli,
abyśmy zwracali. Ale to wtedy kryzys światowy, to wtedy przechodzimy do barteru, do poziomu sprzed pieniądza, bo przecież to...
No, pytanie to będzie aż taki kryzys, że wrócimy do epoki kamienia łupanego. Mam nadzieję, że nie. Ostatni kryzys, który tam był w latach 2008 i następnych, był trudnym kryzysem, ale nie był takim jak w latach...
Bo uruchomiono drukarnię pieniędzy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. No, jeżeli ta drukarnia działa, jeżeli jest jeszcze klient, któremu można dać jakiś kredyt, może pokwitować odbiór drukowanych pieniędzy, to jeszcze to działa. Jak nie zabraknie tego klienta, to przestanie działać.
W pewnym momencie to musi się załamać i to jest oczywiste. Pieniądz drukowany, który miał za zadanie pobudzać gospodarkę, chyba niespecjalnie działał, bo nie ten mechanizm pobudzał gospodarkę, czy też ją pobudził, bo w tej chwili w Europie mamy dość dobry okres, nie tylko w Stanach zresztą, też pobudzenia gospodarczego, no, aczkolwiek 60, nie jest to jakiś straszny
60 miliardów euro miesięcznie, no to można pobudzić, poradzilibyśmy sobie, gdybyśmy mieli 60 miliardów.
Myślę, że my jako
miliardów.
Nasz naród przy dobrym kierownictwie, mając takie środki, myślę, że byśmy sobie poradzili. Tak.
Sprawy budżetowe to jest jedno, ważna kwestia, to co się dzieje w polskiej gospodarce, ale też są ważne kwestie, które ze Śląska przychodzą do polskiego parlamentu. Znowu wróciła, z tego co wiem, dyskusja na temat języka śląskiego.
Tak, znaczy nie złożono, ale jest przygotowany, lada chwila będzie złożony projekt, aby do listy języków regionalnych, bo w Polsce mamy ileś języków regionalnych, przykładem takim najlepiej znanym jest kaszubski, aby do tej listy dopisać również język śląski.
I pan jest za tym?
Ja jestem głęboko za tym, nie tylko dlatego, że jestem Ślązakiem, ale również dlatego, że każdy ma prawo do poczucia swojej tożsamości, do pielęgnacji swojej kultury, do pielęgnacji swojego języka i jeżeli my metodami administracyjnymi będziemy to blokować, no to jest po prostu bez sensu.
Ale jeżeli
my jesteśmy silnym narodem właśnie dlatego, że, tak, że szanujemy się nawzajem.
Jak ktoś mówi językiem, to też ma prawo do jeden z wyznaczników możliwości samostanowienia. Jeżeli pan uzna, że ten
to są dwie zbiór, różne
zbiór nie są różne rzeczy.
No to na tej zasadzie Stany Zjednoczone powinny być Wielką Brytanią, no a Australia tym bardziej. Więc
też powinna
nie,
być Australia Wielką Brytanią?
No nie, mówię przy takim myśleniu. Wspólnota języka nie jest jedynym wyznacznikiem wspólnoty państwowej. Są państwa, które mają różne języki i świetnie się mają i są państwa, które
ale
są
jest, ale
podzielone
jest krokiem pomimo... w tym kierunku. Była
nie, to jest oborwa.
Polska nie miała państwa, były trzy zabory, chociaż był wspólny język. To też się zdarza, wszystko się zdarza.
No, nie był wspólny język, bo po pierwsze Śląsk nie był zaborem, bo Kazimierz Wielki
Śląsk. Mówię o Polsce, nie mówię o Śląsku.
Ja, ale dla mnie Śląsk jest częścią Polski.
Jest częścią.
Pan redaktora być może nie. Pan redaktor pewnie jest ciągle z Kazimierzem Wielkim, a Kazimierz Wielki popełnił błąd historyczny, oddając Śląsk Czechom wtedy i przez kilkaset lat był w czeskich rękach. Natomiast na Śląsku no, mieszkali ludzie etnicznie bliscy tym, którzy mieszkali w Polsce. I tam się zachował ten język, który w Polsce centralnej zaginął.
No dobrze, ale motorem całej tej jest ruch autonomii.
Nieprawda.
Śląska.
To są mity. To tak jak komuniści straszyli jakąś tam reakcją i coś tam, ktoś tam przechodzili, jacyś agenci z Wolnej Europy, tak ci, którzy nie rozumieją, z reguły nie są ze Śląska, nie rozumieją tego, uważają, że prawie 200 tysięcy osób, które na spisie powszechnym podało swoją narodowość śląską, że to jest agentura i najczęściej mówią Niemiec, co jest totalnym idiotyzmem, bo śląski ma z niemieckim tyle, ma mniej wspólnego z niemieckim niż polski ma z niemieckim. wszystkim. Wobec tego to są pewne mity, z reguły takie bardzo warszawskie obawy. I ja myślę, że gdyby do
to
tego
są podejść... bardzo, bardzo śląskie obawy, panie.
Nie, to są warszawskie panie, obawy. Na to... Śląsku takich obaw nie ma.
Jest pan o tym przekonany?
Jestem głęboko przekonany, że ja tam mieszkam i mam się dobrze. Także nie ma tego rodzaju problemów. Straszenie czymś takim jest po prostu zabawne. No, tak by ktoś powiedział, że Kaszubi chcą się, że tak powiem, oderwać i przyłączyć na przykład do, no nie wiem, do kogo, do Niemiec.
Ale pan myśli, nie wiem, czy nie w kategorii 3 albo 5 minut, a nie dłuższej.
Ja myślę właśnie w dłuższej kategorii.
W dłuższej?
My pozbyliśmy się właśnie wskutek takiej polityki uważania, że niektórzy są gorszym rodzajem obywateli. My w ten sposób pozbyliśmy się milionów obywateli.
A dlaczego w takim razie ruch Autonomii Śląska jest bardziej wspierany przez rozmaite fundacje niemieckie, a nie przez fundacje polskie? Dlaczego pieniądze z Niemiec płyną w tym kierunku?
A ja nie wiem, przez kogo jest wspierany ruch Autonomii Śląska, bo ja
bo tym
nie
się
znam
pan
ruchu
nie interesuje.
Autonomii Śląska.
Ale jest pan na Śląsku i nie zna pan?
Ale to nie oznacza, że ja się interesuję ruchem Autonomii Śląska.
Ale jeżeli pan się nie interesuje, to na jakiej pan podstawie mówi, że tak nie jest, że to są mity?
No bo wiem, że projekt wpisania języka śląskiego na listę języków regionalnych nie ma nic wspólnego z ruchem Autonomii Śląska, bo wiem, kto projekt przygotował, wiem, kto projekt podpisał. Wobec tego jest to jakaś mroczna próba spiskowa. Ja nikogo nie znam z ruchu nawet Autonomii Śląska. Ja znam pana Gorzelika ze stopni publicznych. Natomiast...
Ja nie mówię, że pan jest z ruchu Autonomii Śląska,
no, wiadomo,
czy
ja
jest
jestem,
połączony
ja
z ruchem Autonomii Śląska, ale czy na Śląsku nie ma idei powołania partii regionów?
Ale oczywiście, że tak. Ale to, czy to jest coś złego? Jesteśmy w demokracji. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, mamy religię chyba makaronu jakiegoś albo coś takiego. Ktoś ma ochotę, proszę bardzo, jak ktoś ma ochotę założyć sobie partię
i jak ktoś ma ochotę...
Kujaw i czegokolwiek, to jego wolna wola. Jego sprawą jest zdobycie zwolenników, jego sprawą jest wejście w proces
polityczny. Prawda, ale też jest taki pomysł regionalizacji Europy, wspólnej strefy finansowej i pomysł, w którym państwa nie mają swojej suwerenności. Też jest taki pomysł. I partia regionów wpisuje się właśnie w takie pomysły.
My już mówimy o czymś zupełnie
nie, mówimy innym. O tym samym.
To na tej zasadzie największe, najbardziej zagrożone powinny być Niemcy, bo tam taka Bawaria na przykład nie tylko, że ma pewne różnice językowe, to jeszcze ma różnice polityczne, bo CDU i CSU to są odrębne partie, a w tej chwili nawet
ale
widać jak bardzo różne.
Ale po co wprowadzać Bawarię do tego, bo o Polsce rozmawiamy.
Ale pan cały czas tutaj sugeruje coś, ten niemiecki element, wobec tego chcę od razu powiedzieć. Nie wspomnę już o Katalonii,
No i Katalonia
Basków,
właśnie chce
nie wspomnę o Włoszech, no dlatego o tym mówię, nie wspomnę o Włoszech.
I takie rzeczy się dzieją.
Gdzie północ i południe są tego. No,
ale to są dobre przykłady, tylko no, nie na pana tezę.
Dlatego ja mówię, że to są sytuacje, gdzie są ujawnione różnice, problemy, poglądy. W Polsce czegoś takiego nie mamy. I budzenie tego rodzaju demonów, no...
Ale kto budzi demony? Ten, który idzie w tym kierunku, czy ten, który to opisuje?
Nie,
demony budzi
ten, który mówi, że wpisanie języka śląskiego na listę języków regionalnych jest początkiem wyłamywania części Polski. No jest to niestety science fiction i tak jak mówię, trzeba mieszkać w Warszawie,
tak
żeby tak myśleć.
Tak pan uważa, nie? Można mieszkać na Śląsku i tak myśleć.
No być może, ja osobiście nie znam nikogo, który tak myśli, a mieszka na Śląsku.
To mogę pana zapoznać.
No, chętnie, jeżeli będę miał
pan
czas.
Pan Puchałka, redaktor Kuriera, Ślązak, który o tym bardzo często pisze i bardzo często mówi. I mówi gwarą. Pan mówi gwarą?
No, niespecjalnie, bo mnie w domu się nie mówiło, ale staram się podciągać.
Bo pan jest Ślązakiem?
Ja jestem rodowitym Ślązakiem.
I nie mówiło się gwarą w domu?
No, nie mówiło się gwarą w domu. Ojciec uważał, że mówienie gwarą spowoduje, że się będzie na uboczu i nie pozwalał. Miałem do niego o to żal, bo tak naprawdę z gwarą się dopiero na poziomie licealnym spotkałem i koledzy, że tak powiem, do końca rozumieli, dlaczego jestem obcym, dlaczego jestem gorolem tak zwanym.
Dobrze, jest redaktor naczelna Śląskiego Kuriera Wnet, pani Jadwiga Chmielowska, nie wiem, czy pan zna panią?
Znam, ale ona nie jest ze Śląska, tylko jest z Sosnowca, to jest zasadnicza różnica. To jest coś, co Warszawa też nigdy nie rozumiała, kojarząc Zagierek na przykład, był Ślązakiem. Ale... Gierek był Ślązakiem takim, jak ja jestem Francuzem, no.
Dlatego powiedziałem pan Puchałka, ale nie tylko, inni autorzy Kuriera są Ślązakami. I o tym piszą, i o tych grupie, zagrożeniach piszą, może i o marszu prawo, przez instytucje piszą,
każdy może
i o zmianie, i o innych akcentach historycznych, które są na Śląsku rozkładane, że kto inny, gdzie indziej i tak dalej, cała ta dyskusja historyczna trwa, no, widać, a mówienie że... o budzeniu demonów to jest mówienie o tym, nie mówcie o tym, po co budzić demony, czyli w ciszy zgadzajcie się na rozmaite zmiany, które konsekwentnie
są... należy mówić, a nie budzić demony. To właśnie o tym mówię, że należy mówić, a nie budzić demony, bo jeżeli my zabraniamy dyskusji, mówiąc właśnie, że to jest złe, no to do tego doprowadzamy.
Ale nie mówiąc, że coś może być takie albo inne, jakie są konsekwencje, jakie mogą być konsekwencje?
Nie bardzo widzę związek, jaki ma być między, że tak powiem, naszą państwowością, a językiem kaszubskim.
Kaszubi są w zupełnie innym miejscu geograficznie położeni. To jest zupełnie co innego
niż
Śląsk.
Ja chciałem panu redaktorowi przypomnieć, bo być może tego, gdyby pan spojrzał na mapę Polski, to by pan zobaczył, że Kaszubi są dużo bliżej niemieckiej granicy niż Śląsk. Także chyba mamy inną geografię przed sobą.
I też inną wiedzę na temat na przykład zasobów mineralnych, bogactwa regionu, inwestycji kapitałowych. Też inne wiedzy mamy na ten temat, prawda?
Znaczy nie bardzo wiem, o czym teraz mówimy, bo to już zupełnie co innego. Śląsk jest najbardziej w tej chwili zniszczonym, zapóźnionym regionem Polski. Śląsk jest regionem, gdzie na przykład dochód na głowę jest najniższy w Polsce, gdzie przychody podatkowe na głowę są najniższe w Polsce. Śląsk jest miejscem, gdzie nakłady na rozwój i badania na głowę mieszkańca są najniższe w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Śląsk jest dalej niestety zapóźniony wskutek tego, że przez cały okres komunizmu był traktowany jako kolonia. Został zdewastowany. Ja zapraszam do Bytomia. Zobaczy pan miasto, które jest starsze od Krakowa, które w zasadzie powinno być wysiedlone w miasto, w którym pozostali w ogóle bardzo małe z młodzieży, a ci, co pozostali, to już stracili nadzieję i są jedne wielkie problemy tam natury społecznej. To jest efekt kolonialnej gospodarki i proszę się nie dziwić, że uważamy, że gdybyśmy do tego podeszli w sposób jakiś taki spokojny, to można byłoby uratować i tych ludzi, i te miasta.
Ale to już zupełnie inna historia.
Nie, to nie jest inna historia. Tu chodzi o to, że niestety
inna, bo
to nie może być tak, że Warszawa zapomina o tym, że istnieje Śląsk. Warszawa sobie przypomina o Śląsku tylko wtedy, jeżeli jest potrzeba gdzieś tam jeszcze wyeksploatować. I teraz mówię, tak to jest odbierane.
Ale tak pan mówi, Warszawa. Premier Buzek, Warszawa, pani premier Szydło, Warszawa. Kto ale jest to, Warszawa? Warszawa
to jest... że ktoś wyjechał.
Ale to też jestem z Warszawy.
Premier Buzek jest dobrym przykładem, bo premier Buzek jest typowym przykładem człowieka, Ślązaka w tym wypadku, który stara się zrobić wszystko, aby mu nie zarzucono, że dba o swoje. Wobec tego zapuścił Śląsk bardziej niż jeszcze był. To zresztą wynikało też z polityki realizowanej przez ówczesny rząd, bo ówczesny rząd jednak zakładał no maksymalnie szybką prywatyzację wszystkiego, nawet to, co się nie nadawało do prywatyzacji, i efekt mamy, jaki mamy. A z kolei to, co należało sprywatyzować, to trzymał dla swoich.
Grzegorz Długi, poseł ruchu Kukiz 15. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
i zapraszam
bardzo
do tego studia na debatę na temat języka śląskiego bardzo, i rozmaitych konsekwencji. My też bardzo chętnie w takiej debacie jako warszawiacy będziemy uczestniczyć. Marek Bryła, panowie się mogą poznać. Pan Marek Bryła, jak prawnik z prawnikiem mogą się...
No, nikt nie jest ideałem.
Pan Marek Bryła pomaga nam tworzyć krąg przyjaciół Radia Wnet. Nie trzeba, panie inżynierze...
Radio Wnet chyba może się pochwalić sporymi sukcesami, jednak w krótkim okresie stało się nie tylko istniejącym, ale istotnym elementem w naszej trudnej mapie mediów, bo jednak media, to jest mój największy ból, powiem szczerze, media w naszym kraju, nie tylko chyba w ogóle w Europie, są ideologicznie jednolite i są tylko takie niewielkie wyspy. Niewielkie wyspy, gdzie można normalnie mówić, gdzie nie do końca od razu jest teza, pod którą się trzeba podporządkowywać, gdzie jest chwila na wypowiedzenie, gdzie można zdanie skończyć i tak dalej. Naprawdę tych mediów jest bardzo, bardzo niewiele. No i chwała za to, że niektórzy mają tą odwagę, że próbują jednak tworzyć inne i między innymi Wnet do nich należy i gratuluję.
Bardzo dziękuję, dlatego też tworzymy krąg przyjaciół.
Chciałem powiedzieć, że pan poseł w sedno trafił, dlatego że na naszych spotkaniach ja mogę opowiadać szczególnie o spotkaniach na jarmarkach, dlatego że poza internetem jest to taka najszersza formuła spotkań z naszymi przyjaciółmi, słuchaczami i oni właśnie tam mówią, świetne radio, dlatego że po pierwsze można tam mówić prawdę, nie ma żadnych nagranych takich programów, które są typu propagandowego i tak dalej i że oni po prostu z przyjemnością to słuchają, a szukają tam jakieś 24 TV-ów innych, ale to się po prostu nie nadaje. Oni mówią, że są zmęczeni po kilku minutach, natomiast tutaj naprawdę są fajne, ciekawe rzeczy i każdy się może wypowiedzieć po prostu. I to jest...
Znaczy, to jest chyba wielka zasługa mediów wolnych, że tak. Jeżeli nie jest to narzucona teza i na wszelką cenę wszystko jest pod to, no to przynajmniej da się tylko słuchać, czy też rozmawiać.